Rozdział 35. Kasztany z ognia. Trudno określić, ile odcieni może posiadać nieszczęście. Zależy to od charakterów, od siły wyobraźni, od wytrzymałości nerwów. O ile niemożliwym jest pochwycić wszystkie te tak różnorodne odcienie, o tyle można przynajmniej wskazać kolory najbardziej zasadnicze, najgłówniejsze wydarzenia. Autor zachował więc sobie na zakończenie tę małą niedolę, gdyż jest to jedyna, która w swoim nieszczęściu jest komiczną. Autor pochlebia sobie, iż wyczerpał wszystkie najważniejsze. To też kobiety, które dopłynęły do portu do szczęśliwego wieku lat 40, epoki, w której usuwają się spod obmowy, potwarzy, podejrzeń, w której zaczyna się ich wolność. Te kobiety oddadzą autorowi sprawiedliwość, przyznając, że w dziełku tym przedstawił lub przynajmniej zaznaczył wszystkie krytyczne sytuacje małżeństwa. Karolina ma swoją sprawę Chaumontel. Nauczyła się rozmaitych sposobów, aby się pozbyć w porę swojego męża z domu. Porozumiała się nawet wreszcie z panią de Fisztaminel. W każdym małżeństwie przychodzi czas, w którym panie de Fisztaminel stają się opatrznością Karoliny. Karolina pielęgnuje przyjaźń pani de Fisztaminel z taką troskliwością, z jaką armia afrykańska oszczędza Abd el-Kadera. Obchodzi się z nią z takimi względami, jakie wkłada lekarz w to, aby nie wyleczyć bogacza chorego z urojenia. We dwie, Karolina i pani de Fisztaminel, wynajdują zatrudnienia dla kochanego Adolfa wówczas, gdy ani pani de Fisztaminel, ani Karolina nie życzą sobie na razie gościć tego półboga w swoich penatach. Pani de Fisztaminel i Karolina, które dzięki staraniom pani Foulepont stały się najserdeczniejszymi przyjaciółkami, doszły wreszcie do tego, iż zgłębiły do dna i wprowadziły w życie ów system wolnomularstwa kobiecego, którego obrzędów nie da się nauczyć przez żadną inicjację. Jeżeli Karolina napisze w wilię którego dnia do pani de Fisztaminel taki bilecik: moja złota, jutro zapewne będziesz miała u siebie Adolfa. Nie zatrzymuj go zbyt długo, gdyż mam z nim jechać do lasku około 4, ale jeżeli masz ochotę sama z nim się przejechać, w takim razie mogłybyśmy się tam spotkać. Powinnaś mnie nauczyć twojego sekretu zabawienia i zajęcia ludzi najbardziej znudzonych. Pani de Fisztaminel powie sobie: dobraś, będę miała na karku tego dryblasa od śniadania do 5 po południu. Pewnik. Mężczyźni nie zawsze się dorozumiewają, co znaczy u kobiety jasno wyrażone życzenie. Ale druga kobieta nie myli się nigdy. Zawsze robi rzecz przeciwną. Te małe stworzonka, a zwłaszcza paryżanki, są to najładniejsze klejnociki, jakie zdołał wyprodukować nasz ustrój społeczny. Doprawdy musi brakować jakiegoś zmysłu temu, kto nie doznaje nieustannej rozkoszy, patrząc na nie, jak układają swoje intryżki, podobnie jak układają pukle swoich włosów, tworząc swój odrębny język, budując swymi drobnymi paluszkami owe machiny piekielne, w których pękają najwspanialsze majątki. Pewnego dnia Karolina rozwinęła najdalej idące ostrożności. Napisała w wilię do pani Foulepont z prośbą, aby pojechała z Adolfem do Saumur, obejrzeć jakąś posiadłość do sprzedania. Zapowiedziała Adolfa do niej już na śniadanie. Ubiera Adolfa, prześladuje go starannością, z jaką sporządza swoją tualetę i rzuca mu niedyskretne zapytania co do pani Foulepont. Milutka jest i wydaje mi się dobrze znudzona swoim Karolem. Uda ci się ją pewno wpisać do swego katalogu, ty stary Don Juanie. Ale tym razem nie będziesz już potrzebował urządzać nowej sprawy Chaumontel. Nie jestem już zazdrosna. Daję ci paszport. Wolisz to, niż gdybym cię uwielbiała? Widzisz, potworze, jaka jestem poczciwa? Zaledwie pan wyszedł z domu, Karolina, która jeszcze wczoraj nie omieszkała napisać do Ferdynanda, aby przyszedł do niej na śniadanie, robi tualetę, jaką w owym czarującym XVIII wieku, tak oczernianym przez republikanów, społeczników i głupców, kobiety z towarzystwa nazywały swoim rynsztunkiem bojowym. Karolina przewidziała wszystko. Miłość jest pierwszym pokojowcem w świecie. Toteż stół zastawiony jest z szatańską kokieterią. Obrus najcieńszy i najbielszy. Mały niebieski serwis, srebro, kryształy. Wszędzie pełno kwiatów. Jeżeli rzecz się ma w zimie, Karolina wynalazła gdzieś winogrona, przewróciła całą piwnicę, aby w niej znaleźć parę butelek doskonałego starego wina. Bułeczki pochodzą od najsławniejszego piekarza. Najsmakowitsze potrawy, pasztet z gęsich wątróbek, cała wykwintna zastawa zdolna przyprawić o rżenie Grimonda de la Reynière, wywołać błogi uśmiech na wargi lichwiarza i objaśnić profesora ze starej gwardii uniwersytetu, co się tutaj święci. Wszystko gotowe. Karolina, co do niej, gotowa jest już od wczoraj. Przygląda się swemu dziełu. Justysia wzdycha, ustawiając krzesła w pokoju. Karolina zdejmuje parę pożółkłych listków z kwiatów w żardinikierkach. Kobieta pokrywa wówczas drżenie własnego serca owymi bezmyślnymi zajęciami, wśród których palce nabywają siły kleszczów, różowe paznokietki zdają się palić, a w gardle zastyga ten niemy okrzyk – jeszcze go nie ma. Jakiż sztylet w serce to słowo Justysi. Proszę pani, jest list. List zamiast Ferdynanda. Jak go otworzyć? Ile wieków życia upływa w chwili rozrywania koperty? Kobiety to rozumieją. Co do mężczyzn, ci w chwilach podobnej wściekłości drą w strzępy żaboty swego ubrania.
Justysiu, pan Ferdynand jest chory, woła Karolina. Prędko biegnij po dorożkę.
W chwili, gdy Justysia zbiega po schodach, Adolf właśnie kroczy na górę.
Biedna pani, myśli Justysia. Już pewno dorożka nie będzie potrzebna. Ty, skądże ty się bierzesz?
Wykrzykuje Karolina, widząc Adolfa stojącego w zachwyceniu przed tym rozkosznie zastawionym stołem. Adolf, któremu żona już od dawna nie przyrządza tak kokieteryjnych balików, nie odpowiada nic. Odgaduje wszystko, widząc niejako wypisane na obrusie owe czarujące wykrzykniki, które czy to pani de Fisztaminel, czy też syndyk sprawy Chaumontel rysowali mu nieraz na innych, nie mniej wykwintnych stolikach.
Kogóż ty się spodziewasz? Mówi Adolf, zadając z kolei pytanie.
Kogóżby? Ferdynanda oczywiście, odpowiada Karolina.
I tak każe na siebie czekać.
Chory jest, biedny chłopiec.
Szelmowska myśl przemyka przez głowę Adolfa i odpowiada mrużąc znacząco jedno oko.
Przed chwilą go widziałem.
Gdzie?
Na bulwarze z przyjaciółmi.
Ale czemu ty wracasz?
Pyta Karolina, która chce pokryć swą morderczą wściekłość.
Pani Fulepont, o której twierdziłaś, że jest znudzona Karolem, bawi się z nim od wczoraj rana w Ville d'Avray.
A pan Fulepont?
Odbywa maleńką, rozkoszną podróż w swojej nowej sprawie Chaumontel. Zdarzyła mu się mała, milutka komplikacja, ale wybrnie z niej z pewnością.
Adolf siada, mówiąc.
Doskonale się złożyło. Głodny jestem jak całe stado wilków.
Karolina zajmuje miejsce, patrząc ukradkiem na Adolfa. Wewnątrz płacze z wściekłości, ale nie może się pokonać, aby nie spytać głosem, któremu stara się nadać brzmienie obojętne.
Z kimże widziałeś Ferdynanda?
Z jakimiś figurami, które go wciągają w liche towarzystwo. Psuje się ten młody człowiek. Bywa u pani szonc, u loterek. Powinna byś napisać do swojego wuja.
Z pewnością chodziło o jakieś śniadanie z powodu zakładu zrobionego u panny Malaga. Adolf patrzy spod oka na Karolinę, która opuszcza głowę, aby ukryć łzy.
Jaka ty się zrobiłaś ładna dziś rano, powiada. Doprawdy stanowisz godną dekorację tego wspaniałego śniadania. Ferdynand nie będzie pewno jadł dziś tak smacznych rzeczy jak ja.
I tak dalej. Adolf operuje swymi żarcikami tak zręcznie, że w Karolinie budzi się myśl ukarania Ferdynanda. Adolf, który twierdził, iż ma wprost wilczy apetyt, doprowadza Karolinę do tego, iż zapomina o dorożce czekającej przed domem.
Stróżka Ferdynanda przybywa około drugiej, w chwili, gdy Adolf śpi wyciągnięty na kanapie. Ta Iris kawalerów przybywa, aby powiedzieć Karolinie, że pan Ferdynand potrzebuje jakiejś opieki.
Upił się?
Pyta Karolina z wściekłością.
Miał pojedynek, proszę pani.
Karolina pada zemdlona. Zrywa się i pędzi do Ferdynanda, oddając w duchu Adolfa wszystkim mocom piekielnym. Gdy kobietom zdarzy się paść ofiarą tych drobnych kombinacji, równie sprytnych jak ich własne, wówczas wołają:
mężczyźni to są istne potwory!